Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwo.
28 lipca 1989 roku do służby w ówczesnej 18. Eskadrze Lotnictwa Łącznikowego Marynarki Wojennej stacjonującej na lotnisku w Gdyni-Babich-Dołach wszedł pierwszy śmigłowiec W-3 Sokół w wersji transportowej. Miesiąc później, pod koniec sierpnia, do maszyny o numerze burtowym 0209 dołączyła druga, również transportowa z numerem 0304. Maszyny pochodziły z pierwszej i drugiej serii produkcyjnej obejmującej łącznie 33 śmigłowce. I tak rozpoczęła się historia śmigłowców W-3 w marynarce wojennej. I o tym dziś w naszym programie będziemy rozmawiać. Sylwester Pięta, kłaniam się, a moim gościem jest komandor podporucznik Sebastian Bąbel, zastępca dowódcy eskadry z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Dzień dobry, panie komandorze.
Kłaniam się serdecznie.
Śmigłowiec stworzony do latania nad morzem, to można powiedzieć o śmigłowcu W-3?
W-3 został stworzony jako śmigłowiec średni, wielozadaniowy, co znaczy, że można go skonfigurować do przeróżnych zadań. No, najprostszym zadaniem jest transport ludzi, a takim najbardziej rzeczywiście skomplikowanym jest przystosowanie śmigłowca do zadań morskich, ponieważ to nie jest tylko kwestia tego, czy on może latać nad morzem, ale czy ma oprócz kadłuba i silników, ma wyposażenie, które to umożliwi, ponieważ loty nad morzem mają na zasadzie dwa cele. Albo obronę naszego terytorium, albo ratowanie życia na morzu. Nie ma tutaj jakichś pośrednich rzeczy. Do ratowania życia nad morzem służą śmigłowce ratownicze, natomiast do zwalczania celów nawodnych śmigłowce uderzeniowe, zwalczania okrętów podwodnych. W-3, który przyszedł do nas w 89, rozpoczął jak gdyby nową technologiczną książkę związaną z ratownictwem w Polsce, ponieważ to był śmigłowiec rzeczywiście wyprodukowany w Polsce, z polskim know-how, z polskimi inżynierami, którzy to robili. Oczywiście dużo elementów było zapożyczonych ze śmigłowców rosyjskich, niektóre rozwiązania, wskaźników i tak dalej, ale no, takie to były czasy. Mieliśmy bardzo dużo tego sprzętu jeszcze poradzieckiego, który nie był zły, bo odrzucając kwestie polityczne, kwestie historyczne, to nie jest tak, że to, co kiedyś było pod względem technologicznym, było złe. Teraz, po 20-30 latach eksploatacji, mówimy, że jest przestarzały, ale wtedy to były rzeczy naprawdę warte zachodu. I te śmigłowce, kiedy weszły właśnie w 89, rozpoczęły nową jakość technologiczną. Zmieniła się też taktyka nasza troszeczkę w ratownictwie, bo to nie jest tylko tak, że o, leci się i się podnosi człowieka z wody. Trzeba mieć też urządzenia do poszukiwania tego człowieka na wodzie. Trzeba mieć radary, które powiedzą, czy możemy w takiej pogodzie latać, czy nie. Powinniśmy i mamy. Wtedy też mieliśmy urządzenia na przykład do zobrazowania tego, co widzimy, żeby to nagrać, zobaczyć w podczerwieni. I małymi krokami to wszystko było wprowadzone, a oczywiście w ostatnich latach nadeszła duża fala modernizacyjna tych śmigłowców.
Do tej modernizacji śmigłowców W-3, teraz już W-3 WARM, jeszcze dojdziemy. Cofnijmy się jednak do 89 roku. Jakie wtedy marynarka wojenna miała doświadczenia związane z ratownictwem morskim, śmigłowcowym ratownictwem morskim?
Oczywiście znaczące, ponieważ marynarka, będąc w morzu, przede wszystkim ma swoje siły ratownicze, które ją zabezpieczają w morzu. A dodatkowo wplecione są one w system ratowania życia na morzu cywilny, wskutek czego od wielu dziesiątków lat zarówno w Darłowie, jak i u nas w Gdyni były punkty ratownictwa morskiego, w których były śmigłowce od Mi-2, niedużych, małych, zupełnie nieprzystosowanych tak naprawdę do ratownictwa, ale takie były początki w latach 60., 70., 80., po bardzo duże, bardzo silne i rzeczywiście typowo ratownicze śmigłowce rosyjskie Mi-14, oznaczone jeszcze dodatkowo u nas kryptonimem ratownicze. I mieliśmy bardzo duże doświadczenie szkoleniowe. Natomiast sprzęt był po pierwsze poradziecki, coraz bardziej się ograniczała dostępność do części zamiennych, a tutaj pojawił się śmigłowiec, który absolutnie zabezpieczał nasze potrzeby, bo też trzeba sobie określić, kogo ratujemy na morzu, pojawiają się głosy oczywiście i pojawiały się w poprzednich latach właśnie. No dobrze, a jeżeli się rozbije tutaj u nas jakiś statek i trzeba będzie uratować
no
60
właśnie.
Osób.
A Mi-14 już powoli wychodzi z użytku.
A Mi-14 wychodzi z użytku.
Wyjaśnijmy może słuchaczom, żeby wiedzieli, o co chodzi. Mi-14, czyli duży śmigłowiec. Panie komandorze, będzie to z oczywistych względów lepiej pamiętał, ile osób można zabrać na pokład Mi-14 w wersji stojącej?
Kilkanaście osób. W wersji stojącej to wszystko zależy oczywiście od zatankowania, ale zakładajmy, że około 20 osób jesteśmy w stanie zabrać. Natomiast to wszystko zależy oczywiście, jak jesteśmy zatankowani, jakie są warunki na morzu, czy możemy z zawisu podbierać, ponieważ jest nawet technika niepraktykowana, bo jest dość niebezpieczna, wodowania śmigłowca na wodzie i wybierania ludzi z wody, dosłownie wybierania, użyję takiego słowa. Natomiast podstawową rzeczą jest, ile osób chcemy ratować na morzu. 99,99 akcji ratowniczych dotyczy jednej osoby. Praktycznie lecimy w poszukiwaniu jednej osoby. To są naprawdę sporadyczne rzeczy, sytuacje, w których lecimy po dwie osoby. To jest poszukiwanie, które później omawiamy dziesiątki razy. Dlatego właśnie trzeba zamierzyć siły na zamiary. Czy nam był potrzebny wtedy duży, olbrzymi śmigłowiec drogi?
Wtedy nie, powie większość. Teraz już by się przydał, bo wtedy mieliśmy jeszcze Mi-14. Teraz oczywiście też mamy Mi-14, które zbliżają się do 40. Natomiast, panie komandorze, ja nie chciałbym, żeby ta dyskusja poszła w tym kierunku, bo to przecież nie od pana zależy to, kiedy i jakie śmigłowce będziemy kupować dla polskiej marynarki wojennej. Natomiast może już kończąc ten wątek, 99,99% tego typu sytuacji to rzeczywiście jedna osoba. Natomiast warto, aby nasi politycy, tak sobie myślę, mieli świadomość, że czasami może dojść do takiej sytuacji, z jaką kilka tygodni temu mieliśmy u wybrzeży Norwegii, kiedy potężny wycieczkowiec z setkami osób na pokładzie stracił sterowność, mógł wpaść na skały i tamte śmigłowce zbierały te osoby i wtedy ta liczebność ma znaczenie.
I tutaj użył pan kluczowego słowa. Śmigłowce. Mamy dobrą ilość śmigłowców ratowniczych. Natomiast jedna najważniejsza rzecz, że one muszą być sprawne, bo jeżeli będziemy mieli jeden śmigłowiec przykładowo w dyżurze w danym miejscu, ale kilka zapasowych, ich uruchomienie do na przykład masowej akcji ratowniczej jest naprawdę w ciągu kilku godzin jesteśmy wypuścić wszystkie w stanie w powietrzu. Utrzymywanie przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat jednego bardzo dużego, bardzo drogiego śmigłowca, który i tak nie zabierze wszystkich z masowej akcji ratowniczej, jest z kolei też przyrostem formy nad treścią. My idziemy w tym kierunku. I to W3 spełniło właśnie w 89. Średni śmigłowiec, który na przykład na noszach może wziąć dwie osoby, może wziąć kilka osób, w zależności od konfiguracji w pozycji siedzącej. Na stojąco jest to na śmigłowcu W3 niemożliwe. W tym momencie może nam zabezpieczyć te 99,9 rzeczywistych akcji ratowniczych. To jest od ostatnich 30 lat to jest prawie 500 akcji ratowniczych, ponad 200 osób uratowanych, czyli już same cyfry mówią o tym. My wyjmujemy z wody lub ze statków, jachtów pojedyncze osoby. Jak będzie masowa, nie daj Bóg, katastrofa, będziemy wzywać zarówno stanowisko z Darłowa, jak i naszych sprzymierzeńców i będziemy systemem ratowali, a nie tylko jednym śmigłowcem.
Zostawmy w takim razie te rozważania dotyczące tego, czy duży, czy mały śmigłowiec, bo tak jak powiedziałem, nie o tym chciałem z panem rozmawiać. Chciałem się skupić na obchodzącym 30-lecie śmigłowcu W3. Te liczby oznaczają, że ten śmigłowiec się sprawdził. Jak pan ocenia jego przydatność techniczną na przestrzeni tych 30 lat?
Na szczęście polepszyła się jakość technologiczna. Bo tak jak mówię, brakowało nam na przykład dobrego systemu zobrazowania, czyli kamery w termowizji na przykład, która potrafi śledzić punkt. To teraz mamy. To naprawdę po prostu ewoluowało. Na rynku też pojawiały się nowe technologie, które myśmy implementowali.
A to działa? Bo pytam o te systemy, które wprowadzono na śmigłowcu W3, bo przecież przypomnę teraz jeszcze, one przechodziły w ostatnich latach modernizację. Tak. I tam wprowadzono też system cyfrowego sterowania silnikiem, wprowadzono ten system śledzenia potencjalnej ofiary, wprowadzono taki sterowany zdalnie reflektor szperacz, prawda? Dokładnie. Jest troszkę tych zmian, które wprowadzono, natomiast jak przyglądam się tym terminom, temu jak bardzo te prace się w Świdniku przedłużały, to uzasadnione jest pytanie, czy to działa wszystko?
Na szczęście to działa. I oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał prześledzić drogę, żebyśmy czasu nie tracili na analizę współpracy z fabryką i tak dalej, będzie wiedział o różnych problemach. Tak, oczywiście, to była nasza bolączka. Bardzo nam zależy na tym, że my jako użytkownik, czyli ten, który wydaje pieniądze, bardzo oczekujemy biznesowego podejścia. To znaczy płacimy,
żądamy
najwyższej jakości i dotrzymywania terminów. Zakończyliśmy ten trudny etap modernizacji naszych śmigłowców. W tej chwili został nam tylko jeszcze jeden w silniku. Wszystko idzie zgodnie z planem, a nawet jest obiecane, że będzie on oddany przed terminem. Natomiast skupiając się na kwestii technologicznej, właśnie te rzeczy, które nam były potrzebne, one zostały na śmigłowcu zlokalizowane. Bo na przykład taki system sterowania elektronicznego silnikami, właśnie ten FADEC, spowodował większą stabilność pracy śmigłowców. Nie ma tego mentalnego zagrożenia, a jednocześnie zagrożenia bezpośredniego, czyli awarii śmigłowca, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Na przykład ten system zobrazowania. Kluczowa sprawa. Proszę sobie wyobrazić, że w nocy przy widzialności rzędu na przykład 1 lub 2 kilometrów zobaczenie kogokolwiek w wodzie na małej łódce, na stateczku jest teorią, jest to po prostu niemożliwe. I tutaj właśnie dobra kamera w podczerwieni na dobrą sprawę zdejmuje z nas ten problem. My możemy nawet nie zbliżając się do jednostek przybliżać sobie to, zrobić zdjęcie, przeanalizować na pokładzie, zapisać to, żeby móc później ewentualnie zdiagnozować. Wiele takich właśnie rzeczy zostało zrobione. Na przykład też rzecz kluczowa w sumie w tym wszystkim, przystosowanie kokpitu do gogli noktowizyjnych. Do tej pory lataliśmy bez gogli noktowizyjnych, ewenement na skalę światową, ponieważ na świecie wloty w nocy nad morzem wykonuje się tylko i wyłącznie w goglach noktowizyjnych. My w tej chwili mamy te śmigłowce przystosowane, zaczynamy już właśnie latać z goglami, co powoduje znowu wzrost jakości wykonywanych zadań. My naprawdę zaczynamy rzeczowo widzieć to, co w wodzie jest. Gro naszych akcji ratowniczych i ilości osób uratowanych są to osoby uratowane za dnia. W tej chwili zwiększyło się bezpieczeństwo także w nocy.
A jeśli spojrzelibyśmy na te najnowocześniejsze śmigłowce produkowane teraz, to czego by jeszcze wam brakowało na tym W3? Co mają te najnowsze maszyny? Czego wy nie macie? Gdzie są różnice?
Różnice są przede wszystkim, oczywiście, idziemy dalej także, w systemach łączności, w mocniejszych silnikach, na przykład w stosunku do danej masy, ale musimy też sobie jedną rzecz powiedzieć. Zawsze, nawet w studiu, jak jesteśmy, chcielibyśmy mieć lepszy sprzęt. Jest teraz kwestia taka, na ile nas stać i czy to, na co nas stać, jest dobre. Na dzień dzisiejszy my, i to jest nasza pilotów opinia, ten sprzęt jest dobry. Oczywiście, tak jak każdy, kto ma samochód, chciałby, żeby ekranik był trochę większy, żeby kierownica była trochę szybsza, nie wiem, sprawniejsza, precyzyjniejsza. Oczywiście, że tak. Chcielibyśmy mieć na przykład pełnego autopilota ze sterowaniem i tak dalej, i tak dalej. Nie zapotrzebowaliśmy tego, ponieważ to akurat nie było najważniejsze, bo to myśmy w sumie dawali warunki do tego, co chcemy zmodernizować, patrząc na to, jakimi środkami dysponujemy. Liczymy na to, że oczywiście w ciągu kilkunastu lat rozpocznie się praca nad nowym śmigłowcem ratowniczym. Zostawiamy oczywiście naszym decydentom koncepcję, jaki to ma być śmigłowiec. Natomiast widząc po zakupach teraz, które się odbywają, to jest wchodzenie już w taką tak zwaną nową erę technologiczną. W3 zostało zmodernizowane, czyli dostosowane do naszych potrzeb, ale bez tak zwanych fajerwerków. Jest dobry, rzetelny śmigłowiec, my go znamy doskonale. Ale oczywiście czekamy na nowe.
A te nowe to mają być śmigłowce łączące funkcje ratownicze i zwalczania okrętów podwodnych. Czy wiecie, co to będzie po polsku oznaczało? Bo jak rozmawiam z ekspertami wojskowymi różnymi, to mówią, że nie wiedzą do końca, z czym to się je. Że jest albo śmigłowiec ratowniczy, albo śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych. Ale takiego, który łączy obie funkcje, to jeszcze nie widzieli.
Tak. I nie ma takich śmigłowców łączących obie funkcje. Jest to kwestia tak zwanej szybkiej konfiguracji. Tak samo, no jako użytkownicy otrzymamy produkt, który nasi przełożeni oczywiście przy naszych opiniach podejmą tą decyzję. Tak, my wolelibyśmy, tak jak każdy, typowy, specjalistyczny sprzęt. No tak jak chirurg, który zajmuje się ortopedią, jest chirurgiem ortopedą, nie ma jednocześnie skalpeli do okulistyki. No jest w wąskiej specjalizacji, jest geniuszem w tej sprawie. My tutaj póki co w ratownictwie będziemy dążyć raczej do wąskiej specjalizacji, no niemniej przez pewien okres pojawia się możliwość takiej, a nie innej konfiguracji.
Panie komandorze, zostawmy kwestie techniczne, a porozmawiajmy o tym, jak wygląda wasza codzienność, wasza, czyli śmigłowców, pilotów śmigłowców ratowniczych. I tak sobie myślę, że na przykład w kontekście górskiego ratownictwa śmigłowcowego bardzo często mówi się, że tamte śmigłowce robią za taksówki, bo komuś się po prostu nie chce zejść z góry, bo symuluje kontuzję, a jeszcze do wezwania takiego śmigłowca zachęca brak ewentualnych sankcji ekonomicznych. Słyszałem, że u was, i o tym pisała jakiś czas temu Polska Zbrojna, u was bardzo często, może nie bardzo często, ale zdarzają się takie sytuacje, w których ludzie boją się nawet nie wejść na pokład śmigłowca, ale boją się zostać podjęci przez ten śmigłowiec, no bo to przecież trzeba na tej wyciągarce wjechać. I przytoczę fragment artykułu Polski Zbrojnej, którą zresztą wcześniej też cytowałem. Alarm wszczął szyper kutra z wędkarzami na pokładzie. Jeden z uczestników rejsu bardzo źle się poczuł, uskarżał się na silne bóle brzucha, więc szyper uznał, że potrzebuje pilnej pomocy. Kuter znajdował się 25 mil na północny zachód od Kołobrzegu. Dyżurny szybko doszedł do wniosku, że wyśle po niego śmigłowiec z Darłowa. Wkrótce ratowniczy Mi-14 PŁR dotarł do kutra. Tam jednak lotników czekała niespodzianka. Mężczyzna, po którego przylecieli, kategorycznie odmówił wejścia na pokład śmigłowca. Maszyna poczekała chwilę w powietrzu, po czym wróciła do bazy. Nieco później na pokład śmigłowca ratowniczego za żadne skarby nie chciała wsiąść pasażerka promu Stena. To przy innej akcji ratowniczej. Często zdarzają się takie sytuacje?
Bardzo rzadko, niemniej zdarzają się i ja absolutnie je rozumiem.
Ludzie się boją?
Ludzie się boją. I naprawdę nie ma w tym nic irracjonalnego, ponieważ podchodzący do zawisu śmigłowiec nad kuter, nad jacht, czy nad statek, prom, nie ma znaczenia, jest czymś naprawdę przerażającym, jak się na to patrzy. Przyznam szczerze, że naprawdę w latach 90., pamiętam jak w 98 roku byłem podciągany treningowo na tym śmigłowcu z innego kutra, po prostu w celach treningowych była taka możliwość, przepisy pozwalały, żeby właśnie żołnierza wziąć i wciągnąć na pokład. Ja naprawdę czułem się zestresowany, mimo że na tym śmigłowcu latałem jako pilot, miałem z nim do czynienia, jak to się mówi, na co dzień. Mimo wszystko, bycie na tej linie, bycie wciąganym nad morzem w makabrycznych warunkach typu bardzo silny wiatr, potężny hałas od śmigłowca, naprawdę to potrafi zestresować. I ci ludzie mają po prostu swój zwykły, naturalny lęk. To jest inaczej, gdzie w górach śmigłowiec musi wylądować, do niego ludzie zostaną doprowadzeni i zwiezieni. My praktycznie nie mamy przykładów, żeby wezwania były irracjonalne. I to jest ewenement, porównując ratownictwo górskie, gdzie my jako piloci naprawdę bolejemy, że nie jest wprowadzone u nas karanie ludzi za, i to nie boję się tego użyć słowa, idiotyczne wezwania, bo polecimy jako piloci, na przykład, którzy latają w ratownictwie górskim, oni polecą do każdej akcji, tylko naprawdę na całym świecie wszyscy wiedzą, że i to ja używam naprawdę ostrych słów, bo my to czytamy, te doniesienia, i nas to denerwuje, głupie wezwania, typu, że wybrali się o 19 na Morskie Oko i się bali później zejść po nocy, powinny być po prostu karane, bo to lot śmigłowca generuje kolosalne koszty. Są to w dziesiątkach tysięcy złotych. Oprócz tego zagrożenie życia, bo przecież ci piloci lecąc narażają swoje życie. Więc nad morzem to się nie zdarza. W górach ja współczuję kolegom, którzy później mają świadomość tego, że nieodpowiedzialność turystów doprowadziła do takiej, a nie innej sytuacji.
A pilot śmigłowca ratowniczego czasami się boi? Bo warunki są tak złe, że wie, że będzie ciężko?
Ależ oczywiście, że tak. I to jest właśnie ta świadomość strachu jest przez nas nie dość, że trenowana, to omawiana, rozpracowywana na szkoleniach z psychologami. Nasz poziom stresu jest też badany. Z natury jesteśmy tak zwani niskoreaktywni. To nie znaczy, że nie wkurzamy się na brak czasami części biurowych, które mamy, bo to potrafi doprowadzić nas do białej gorączki, ale to wszyscy w korporacjach zrozumieją. Natomiast tak, czasami się boimy, ale to jest taki lęk konstruktywny. Czyli boimy się, czyli jesteśmy wyczuleni, dochodzimy do momentu, w którym wiemy, że to nam zagraża lub może nam zagrozić, przerywamy. Naprawdę, od ostatnich...
Tu nie ma szarży.
Oj, nie. I naprawdę nasza mentalność także w ciągu ostatnich wielu, wielu lat zmieniła się. Nowe pokolenia, nowy rodzaj myślenia, starsi przekazali więcej doświadczenia, młodzi mają już świadomość tego, że to na pokazywaniu swoich figofago umiejętności nie zwojuje się dużo. Jest zupełnie inny profil pilota w tej chwili mentalny niż to, co pamiętamy sprzed wielu, wielu, wielu lat. Oni byli doskonali, tamci piloci. Mieli kolosalne doświadczenie, większe niż my mieliśmy. Oni latali więcej. Z tym, że nas teraz chyba większa świadomość odpowiedzialności tej prawnej trzyma w ryzach.
A akcja, którą pan najbardziej pamięta z ilu już lat w służbie właśnie? O to nie zapytałem.
U mnie droga jest, mimo że jestem zastępcą dowódcy eskadry i mam w swojej eskadrze kilka typów statków powietrznych, jest dość zawiła w sensie takim, że ja na początku latałem właśnie jako drugi pilot w ratownictwie morskim i w dyżurach także siedziałem właśnie jako pilot. Później pojawiły się śmigłowce pokładowe SH-2G. Mógłbym tutaj godzinami na ich temat opowiadać.
Niedawno i wrócił pan z misji,
niedawno
prawda?
Niedawno wróciłem z misji,
gdzie
natomiast
też był SH-2G.
Teraz latając i na SH-2G jako dowódca załogi i na W-3 jako drugi pilot, muszę powiedzieć, że ratownictwo morskie jest kolosalnie niebezpieczne. Dlatego, że fajnie jest latać nad morzem, ale trzeba się zniżyć do tej chyboczącej się żaglóweczki w nocy, w sztormowym wietrze i naprawdę... To nie piloci są bohaterami. Ja jestem Panu Bogu wdzięczny za Hollywood. Naprawdę, bo się ludzie naoglądali filmów o pilotach i Bogu dziękować, że taką opinię mają o nas na podstawie filmów. Natomiast prawdziwymi bohaterami i tymi, którzy pracują na naszą renomę, są ratownicy. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby zejść na ten rozchybotany pokład jakiejś jednostki pływającej. Naprawdę one są czasami... Współczuję rybakom, że muszą w takich warunkach pracować, chociaż oni kochają swój zawód. Na tych falach udzielać życia, udzielać ratunku dla życia osoby poszkodowanej, później być podnoszonym, utrzymywać ją w życiu na pokładzie śmigłowca i później oddać do karetki, to wszystko robią ratownicy. To my później idziemy, jak ktoś mówi, po medale, ale to oni są bohaterami.
Ale powtórzę pytanie już na koniec, bo czas goni. Ta jedna, jedyna akcja jest taka, którą najbardziej pan pamięta?
Na szczęście nie. Na szczęście nie. Jestem tym szczęściarzem, który miał tych kilka różnych akcji, ale to były tak zwane akcje przewidywalne. Ale to też jest kwestia właśnie taka, żeby nie mieć w życiu pilota tych tak zwanych fantastycznych jednego doświadczenia. Typu i otarłem się wtedy o śmierć. To znaczy, że jakiś błąd popełniłeś. Jeżeli doszedłeś do miejsca, w którym nigdy w życiu nie zapomnisz tej akcji lub tego lotu, to znaczy, że popełniłeś jakiś błąd w ocenie ryzyka.
A mówił o tym komandor podporucznik Sebastian Bąbel, zastępca dowódcy eskadry z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Panie komandorze, bardzo dziękuję za wizytę w Radiu Gdańsk, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję także, zapraszam wszystkich nad morze, proszę kąpać się spokojnie, odpowiedzialnie. My czekamy 366 dni w roku, nawet w przestępnym, 24 godziny na start.
Komander Bąbel czuwa. Sylwester Pięta, kłaniam się, a audycję jak co tydzień zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia za tydzień.
Boże, nasze Boże, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.